Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu senator Krzysztof Kwiatkowski, który dzisiaj odwiedził Poznań i okolice, zachęcał do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Dzień dobry, panie senatorze.
Witam pana redaktora, przede wszystkim witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Poznań.
W Rokietnicy, jak informował dzisiaj nasz reporter, część osób trąbiła, próbując zagłuszyć spotkanie. Takie emocje na spotkaniach widać tych przedwyborczych?
Emocje są zawsze, ale zdecydowana większość podchodziła, uśmiechała się, brała ulotki. Robiliśmy sobie wspólne zdjęcia i przede wszystkim oczywiście rozmawialiśmy o wyborach prezydenckich. Rozmawialiśmy, dlaczego one są takie ważne. Cieszę się też z tych poglądów i opinii, z którymi się zgadzam, że Rafał Trzaskowski to jest kandydat na te trudne czasy. Spokojny, wyważony, dający takie przekonanie, że polskie sprawy mogą być w dobrych rękach.
A na ulicy widać, że Polacy są podzieleni. Że są i zwolennicy, i przeciwnicy poszczególnych kandydatów?
My dzisiaj byliśmy już w trzech miejscach. Byliśmy właśnie w Rokitnicy, byliśmy w Murowanej Goślinie i byliśmy w samym Poznaniu, też na dworcu kolejowym. I to może specyfika Wielkopolski, ale tutaj zdecydowana większość osób podchodziła, uśmiechała się, bardzo chętnie wchodziła w dialog, w rozmowę. Cieszę się, że pojawiły się także wątki lokalne. Nie wiedziałem, że mieszkańcy tak doskonale znają na przykład to, co się wydarzyło w ostatnim roku, między innymi sprawę tego, co już udało się sfinansować, zapewnić finansowanie z budżetu państwa, towarowej obwodnicy kolejowej, przecież 1 400 000 000 zł, czy projekt fabryki AI. Muszę powiedzieć, że jak mi opowiadał o tym projekcie poseł Bartosz Zawieja, to aż zamarłem z wrażenia, że takie fajne projekty, 200 milionów z budżetu państwa, kolejne 200 z funduszy europejskich, że takie fajne projekty tutaj powstają w Wielkopolsce.
Panie senatorze, kampania trwa. Radosław Sikorski mówi o debatach zorganizowanych przez Telewizję Republika. Ja bym pojechał i poszedł. Rafał Trzaskowski nie pojechał, nie poszedł. Panu bliżej w tej sprawie do Rafała Trzaskowskiego czy Radosława Sikorskiego? Pan by poszedł na debatę do Telewizji Republika?
Ja obserwowałem, przyznaję, tą debatę w Końskich, bo byłem w Końskich, zresztą z wielkopolskim posłem Kubą Rutnickim i słyszeliśmy te gwizdy, te przerywania wszystkim innym kandydatom niż Karolowi Nawrockiemu. Ta debata, która oczywiście była na rynku w Końskich, no jednak nie miała nic wspólnego z debatą. To są oczywiście już decyzje sztabu.
Ale to nie jest tak, że jak chce się wygrać wybory, to trzeba po prostu iść i walczyć, nawet na tak trudnym terenie?
Panie dyrektorze, przecież nasz kandydat idzie, walczy, odbywa już teraz nie dziesiątki, a moim zdaniem przekroczyło to grubo ponad setkę ta ilość spotkań. Mamy różne sytuacje, no też takie, których chcielibyśmy uniknąć. Pamiętamy Dolny Śląsk i Krewkiego sympatyka Karola Nawrockiego, który próbował gazem podraktować wolontariuszy Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski debaty nie unika. Ta prawdziwa debata z udziałem trzech różnych stacji telewizyjnych, w tym przecież komercyjnych, się odbyła i każdy mógł zobaczyć, kto jakie poglądy prezentował. Ja mam satysfakcję, że to, co mówił Rafał Trzaskowski, to w sensie programowym, w sensie przemyślenia określonych propozycji, ale w sensie też takiego patrzenia na Polskę w kontekście zmieniającego się świata, to myślę, że była najciekawsza wizja spośród tych wszystkich, które tam były zaprezentowane.
Zawodnik MMA, Wielki Bu, zarzucił panu, że pan naruszył dobra osobiste właśnie Wielkiego Bu. Zażądał przeproszenia, 50 000 zł zadośćuczynienia. Też chciał i zakazu wypowiadania się o kontaktach właśnie jego z Karolem Nawrockim. Sąd oddalił ten pozew. To koniec tej sprawy według pana?
Mam nadzieję, że tak. Oczywiście Wielki Bu, Patryk Masiak, kryminalista i przestępca, skazany za uprowadzenie kobiety, długoletni znajomy Karola Nawrockiego, którego Karol Nawrocki gościł i podejmował w gabinecie prezesa IPN-u, a Wielki Bu udzielił mu poparcia, włączył się w tą kampanię, zrobił wywiad sam ze sobą z Dubaju, gdzie od wielu miesięcy przebywa. Zresztą ta formuła jest nam znana, jak Karol Nawrocki jako Tadeusz Baryt chwalił Karola Nawrockiego, nie mówiąc, że jest doskonałym historykiem. Mam nadzieję, że to kończy tą sprawę, bo to była bardzo ważna kwestia. My żyjemy w państwie demokratycznym. Obywatele mają prawo znać kontakty kandydatów na prezydenta także ze światem przestępczym, z ludźmi, którzy byli kryminalistami w przeszłości. I tego się nie wypierają. Stąd w ogóle byłem zszokowany tym, że za mówienie prawdy o znajomości Karola Nawrockiego z Patrykiem Masiakiem Wielkim Bu skończyło się to tym pozwem do sądu i wnioskiem o to, żebym przez rok nie mógł nic mówić o tych relacjach. To była próba zakneblowania zachowania nie tylko mi ust, ale całej opinii publicznej, bo przecież my mamy prawo wiedzieć, kogo, gdyby Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, będzie podejmował w Pałacu Prezydenckim.
O czym pana zdaniem te relacje świadczą Karola Nawrockiego z Wielkim Bu?
Te relacje dla mnie są niezwykle niepokojące, bo przypominam, że to nie są jedyne relacje. Kolejny dżentelmen, znajomy Karola Nawrockiego, tak zwany śledziu, który ma na całym ciele wytatuowane swastyki, podobizny Adolfa Hitlera, czy z tego, co pamiętam, motto Waffen-SS, to nie są figury hipotetyczne. To są konkretni, żywi ludzie ze swoją kryminalną przeszłością. Śledziu to dla odmiany osoba, która spędziła kilkanaście lat w więzieniach i to są osoby, które dobrze znają Karola Nawrockiego. Smaczkowi tej historii dodaje fakt, że część z nich mówi, popieramy Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta. No to są sytuacje, o których obywatele powinni wiedzieć, bo my o tym, kto będzie nas reprezentował, powinniśmy wiedzieć prawie wszystko, także z tego względu, żeby później nie być zaskoczeni, kogo ewentualnie byśmy wybrali na prezydenta. I stąd tak, mówiłem o tym, będę dalej mówił, bo uważam, że relacje i kontakty z byłymi gangsterami Karola Nawrockiego są co najmniej niepokojące.
Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce, zmieniamy teraz temat, przekazała do ABW listę nazwisk 25 osób rozpowszechniających w sieci propagandę Kremla. Na tej liście według Gazety Wyborczej jest też były wicemarszałek województwa wielkopolskiego Przemysław Piasta. Co pana zdaniem teraz powinna zrobić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Mają listę osób i co dalej?
Komisja wykonała swoją pracę. Ona miała zidentyfikować metodami analitycznymi wypowiedzi różnych osób i oczywiście wskazać tą grupę tych osób, które konsekwentnie, nazwijmy rzecz po imieniu, uprawiają dezinformację i realizują cele Moskwy, cele Putina, cele krwawego reżimu rosyjskiego, który wprost mówi, że Polska powinna znaleźć się w ich strefie wpływów. I dzisiaj oczywiście komisja wykonała swoją pracę, a teraz powinno być to przeanalizowane, czy gdzieś w tych wypowiedziach nie naruszono granic już przepisów prawa, bo oczywiście same mówienie nieprawdy i kłamstwa no, nie podlega na ogół pod odpowiedzialność karną, chyba że narusza ściśle określone przepisy. My mamy także przepisy oczywiście związane na przykład z naruszeniem dóbr osobistych, czy z wypowiedziami, które by ujawniały tajemnice prawnie chronione. Teraz w oparciu o ten materiał, który przygotowała komisja, powinno dojść do analizy tych wypowiedzi, czy któraś z tych osób swoimi wypowiedziami nie naruszyła przepisów prawa, ale od tego są już odpowiednie instytucje. Co jest ważne, my sobie uświadomiliśmy, że tak zwaną ruską propagandę nie uprawiają już anonimowe trole w internecie. My mówimy o osobach, które na przykład pełniły funkcję wicemarszałka województwa.
To przed już, laty, w czasach Ligi Polskich
tak
Rodzin.
Jest. To nie jest osoba anonimowa.
Przeszłość.
O czym to świadczy?
Czy Maciej Maciak to człowiek Kremla, kandydat na prezydenta. Jego na tej liście nie ma, ale...
Maciej Maciak w debacie upominał się o godność Władimira Putina. Przypominam, mówił, że nie powinno się go krytykować. Czy są to słowa niepokojące? Absolutnie tak. Z bardzo prostego względu. Putin reprezentuje ruską, a nie polską rację stanu. Nas historia nauczyła, że Polsce, Polakom nie po drodze ze Związkiem Radzieckim, czy teraz z Rosją, bo ten uścisk, ta braterska pomoc, jak mówiono w czasach PRL-u, zawsze się kończyła tragicznie, tak jak skończyła się tragicznie na przykład w Buczy, gdzie rosyjscy żołnierze wymordowali ludność cywilną z tej grupy.
Pana zdaniem ABW powinno teraz sprawdzić, jak on zebrał te 100 tysięcy podpisów, że jest wśród kandydatów?
Zebranie podpisów, prawidłowość zebrania podpisów oczywiście kontrolowała Państwowa Komisja Wyborcza i uznała...
Pytanie, czy ma takie mechanizmy jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego?
Zebranie 100 tysięcy podpisów to oczywiście nie jest proste zadanie. Co jest w Polsce zabronione? W Polsce zabronione jest prowadzenie działalności politycznej finansowanej ze środków pochodzenia zagranicznego. Tak należy sobie odpowiedzieć w którymś momencie na pytanie, czy swoją działalność publiczną, w tym zebranie 100 tysięcy podpisów, pan Maciak finansuje ze środków polskich, czy ze środków, które mogą pochodzić z zagranicznych, na przykład z rosyjskich źródeł.
Panie senatorze, jeszcze jeden temat. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że fuzja Orlenu i Lotosu była niekorzystna dla Skarbu Państwa. Miał Skarb Państwa stracić 5 miliardów złotych. Do połączenia doszło 3 lata temu. Kto za to odpowiada?
Za to odpowiadają ci, którzy podejmowali decyzję. Wydano 250 mld zł, łącznie w Orlenie i w Lotosie, na różne opinie i ekspertyzy. Część z nich już wtedy mówiła, że osiągnięcie założonych celów jest niemożliwe. I mimo tych opinii wyprzedano, bo nazwijmy rzecz po imieniu, wyprzedano za bezcen majątek Skarbu Państwa. Straty to łącznie około 5 mld zł. Kto decyzję w tej sprawie podejmował? Daniel Obajtek i członkowie zarządu Orlenu.
Daniel Obajtek podaje za to wyniki Orlenu za zeszły rok. Zysk netto niespełna 1,5 mld zł, co, jak podkreśla Daniel Obajtek, stanowi duży spadek w porównaniu do tego, co było wcześniej.
Daniel Obajtek jako prezes Orlenu przejmował inne polskie firmy, na przykład PGNiG, które z tego, co pamiętam, miało na koncie 2 mld zł. Tak, jak się przejmuje inne podmioty, to sztucznie generuje się zysk. Ale Daniel Obajtek jest człowiekiem, który, uwaga, któremu zginęły ogromne pieniądze, jeżeli dobrze pamiętam, 1,5 mld w lewej spółce w Szwajcarii, za co miano kupować paliwa. Daniel Obajtek jest człowiekiem, który miał bezczelność finansować z pieniędzy publicznych wymianę swoich zębów i zastrzyki z botoksu, bo to płacił kartą służbową Orlenu. Daniel Obajtek jest człowiekiem, który doprowadził do tego, że majątek Polaków, bo majątek Skarbu Państwa w postaci majątku Orlenu i Lotosu sprzedano za 5 mld poniżej rzeczywistej wyceny tego
Panie
majątku.
Że mamy minutę do końca programu. Marian
Daniel
Banaś
Majtek
ma szans...
za to odpowie przed prokuraturem.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś ma szansę na drugą kadencję? W sierpniu kończy mu się obecna kadencja?
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
A pan chciałby być znów prezesem Najwyższej Izby Kontroli?
Ja ten okres w swoim życiu, zresztą dla mnie niezwykle ciekawy i niezwykle cenny, zakończyłem i mogę powiedzieć z pełną satysfakcją, że mamy w Polsce niezwykle szczęście. Najwyższa Izba Kontroli to jeden z najlepszych organów kontroli na świecie. Taki ma autorytet i uznanie
na
świecie.
Czyli nie chce pan być znowu prezesem
NIK-u?
Nie, drugi
raz się nie wchodzi do tej samej rzeki. Te decyzje jeszcze przed nami. Kadencja obecnego prezesa NIK-u kończy się dopiero w sierpniu tego roku.
Dopiero albo już w sierpniu, bo mamy już przecież kwiecień. Bardzo dziękuję za rozmowę. Senator Krzysztof Kwiatkowski, który dzisiaj odwiedził Poznań, zachęcał do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, a dzisiaj też był naszym gościem.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.